7 minut po godzinie 13, Tomasz Olszewski, witam ponownie. Prosimy nie regulować odbiorników. Jak za chwilę usłyszą Państwo głos Jarka Janiszewskiego, to proszę nie sprawdzać, czy na zegarze jest wtorek, godzina 23. Nie, wszystko jest
23.05 dokładnie.
23.05. Jarek Janiszewski, jeden z naszych gości, a
kłaniam się.
Za chwilę powiemy, na jaką okoliczność się tu zjawiłeś akurat o tej porze. Piotr Falk, projektant konstrukcji aluminiowych. Dobrze zapisałem?
Tak, zgadza się. Witam serdecznie.
Jeden z najmłodszych internowanych w stanie wojennym i to, co ciekawe, nie 13 grudnia, ale dopiero w maju.
Tak, zgadza się. 3
maja. 82 roku.
Po demonstracjach.
Zachciało się wierzyć w słowa, chodźcie z nami, dziś nie biją, prawda?
Tak, rzućcie pały. Tak to było. Chodźcie z nami, rzućcie pały. Tak, to było, tak.
Czyli ofiara 3 maja.
Tak.
Panowie, mało jest takich dni, wydaje mi się, w życiu człowieka, o których pamięta się przez całe następne życie. To znaczy, ja doskonale pamiętam 13 dzień grudnia i to, co wtedy robiłem. No trudno zapomnieć. Dla mnie wtedy, człowieka 21-letniego, było to, nie ukrywam, doświadczenie takie konstytutywne, które wpływało na sposób postrzegania świata, kiedy no, zdecydowałem o tym, że idę na ten strajk w stanie wojennym i tak dalej. Jak to było z wami? No bo ty, Piotrze, byłeś człowiekiem młodszym jeszcze.
To było bardzo śmiesznie, bo generalnie w momencie internowania miałem, co prawda, skończone już 18 lat, ale tą całą historię z moim internowaniem ja odbieram jako pewnego rodzaju chichot historii, bo generalnie byłem wtedy młokosem, tak? Bardzo młodym człowiekiem, który do polityki miał podejście raczej, no, nazwijmy to swobodne, tak? Może w ten sposób mogę to ująć. Byłem wtedy rok przed maturą uczniem Technikum Budowlanego w Gdańsku. I wiadomo, jakie były wtedy nastroje w kraju, tak? Wróg był właściwie w cudzysłowie, oczywiście wróg był jeden, była to władza, był to system, był stan wojenny, był wron i to był przeciwnik. I mój błąd w cudzysłowie, tak? Jeżeli mogę tak ująć, polegał na tym, że ja jako ten młokos z bardzo niewielkim bagażem doświadczeń, bo praktycznie żadnym, tak? Głodny świata, młody człowiek, to wszystko płynęło do nas wtedy z zachodu jakiś. Byliśmy głodni tego, co szczemkami do nas dochodziło z zachodu, tak? Wtedy rozwijały się w Polsce różne subkultury, do których jednej ja jakąś czułem przynależność, tak? Ale mimo wszystko, jako tego młodego człowieka, interesowały mnie inne sprawy, muzyka, książki chociażby, tak?
I dziewczęta.
Dziewczęta, tak, nie chciałem tego ująć.
I
przez jakiś taki czysty przypadek, jako ten bardzo młody człowiek, zostałem wciągnięty w te tryby tej historii. Tak?
Chciałeś zaimponować dziewczynie?
Nie, broń Boże, nie. Wtedy wszyscy może nie, może nie, ale powiedzmy w naszym kręgu znajomych, wydarzenia sierpniowe, tak, przedtem bywało się regularnie pod stocznią, demonstracje po wprowadzeniu stanu wojennego, 1 maja duża demonstracja w Gdańsku, 3 maja następna, do którą już nie docieram, tylko zostaję na dworcu kolejki zgarnięty z kolegami. I tak to się zaczęło, tak? No bo przynajmniej u mnie, to może wystarczy, jeżeli chodzi o mnie.
Jarek Janiszewski, jutro grasz 13 grudnia, nomen omen,
tak.
Z Bielizną koncert.
Tak, no,
w Oliwie, w klubie X, tak?
Tak, dokładnie o godzinie 18 to będzie kolejna rocznica ogłoszenia stanu wojennego, wprowadzenia dokładnie, tak? Ja przyznam się, że zapamiętałem ten dzień w sposób szczególny, a też tak lekko humorystyczny, dlatego że nagrywałem wtedy audycję trzeciego programu Polskiego Radia. Była godzina 23.35, 40 i zaprezentowano jakąś płytę i pamiętam, że...
Młodzieży trzeba wyjaśnić, że nagrywanie audycji radiowych było wtedy jednym z nielicznych sposobów na to, żeby dostać się do jakiejś muzyki, której u nas nie było i tak można słuchać.
A co było ciekawe, to Radio Polskie Publiczne wtedy zachowywało się, powiedzmy tak, dość swobodnie. Tak.
Szło na rękę piratom, mówił, uwaga, za chwilę odpalimy nowy.
Można było nagrywać całe płyty. Legendarny pan Piotr Kaczkowski, który był zaprzyjaźniony z paniami, które obsługiwały linie lotnicze i te panie przewoziły bardzo szybko płyty do Polski. I można było nagrać całą płytę, bo pan Piotr ogłaszał, że już za tydzień najnowsza płyta, nie wiem, z Wishbone Ash, albo z Pink Floyd, albo jeszcze innej formacji i czekało się z wypiekami na twarzy. Ja też nagrywam, nie pamiętam w tej chwili, cóż to była za płyta, ale nagle o 24 zniknął sygnał. Co ciekawe, wtedy w Polsce były popularne takie radioodbiorniki z takim wskazikiem wychyłowym. Albo Radio Elizabeth, albo Radio Radmor.
Albo Radmor.
I tam były takie wskaźniki, które pokazywały siłę sygnału.
Siła była, ale sygnału nie było.
Siła była tylko gdzie indziej. Tylko nagle okazuje się, że tej siły nie ma. Patrzę, nie ma sygnału, nie ma radia. Byłem zdziwiony, bo wszystko nagle ucichło. Tutaj informacja dla tych, którzy nie pamiętają tego dnia, że wojsko wkroczyło do radiostacji, po prostu wyłączyło wszystkie nadajniki. W telewizji pojawił się rano pan w mundurze. Najpierw Jaruzelski przemówił. Nie pamiętam, która to 8 rano? Czy 9?
Tak, koło 8.
On był zalupowany, go tam potem powtarzali co pewien czas tego.
Bo wiecie co? Bo mnie mama moja ruszyła, obudziła mnie i mówi: Jarek, wstawaj, wojna.
Nie ma Teleranka.
Ja sobie myślę, wojna.
Nie było, podobno nie tylko było. Imię się różniło.
Teleranka nie było. Zawsze tak, był taki miły program dla najmłodszych. I ja tak patrzę, myślę sobie, jaka wojna? No gdzie? Skąd? I nagle okazuje się, że pan właśnie w mundurze ogłasza, że kraj jest w niebezpieczeństwie, że dzieją się dziwne historie, że wyprowadzono wojsko i tak dalej.
Ta piękna, słoneczna, mroźna, ale słoneczna niedziela, prawda? Piękne słońce.
Tak, i wyglądało to naprawdę bardzo niebezpiecznie. No dzisiaj tak próbujemy troszeczkę przybliżyć tamten czas tym, którzy nie pamiętają, ale to naprawdę nie brzmiało w sposób taki prosty, miły i sympatyczny, bo dzisiaj my opowiadamy sobie, na przykład oglądamy w mediach fragmenty gdzieś tam, nie wiem, z Afryki, tak, jest walka, pojawiają się talibowie, pojawiają się jednostki o wyznaniu troszeczkę innym, które są bardzo brutalne, a tu nagle ta wojna jest obok ciebie, tu gdzieś. Pokazują, że tu w Gdańsku coś się dzieje, że tutaj stoi wojsko, tu nie wolno wejść, tutaj nie wolno wejść, tego człowieka nie ma, tamtego nie ma i nagle jesteś jakby w środku wydarzeń i wygląda to naprawdę bardzo dziwnie, trochę niebezpiecznie i stan takiego jakby też dziwnego zawieszenia, tak? Bo z jednej strony wiadomo było, że nie ma jakiegoś, że Rosjanie nie weszli, tak? Bo nie mówiło się o tym, że oni tutaj się mają pojawić. Znaczy straszono nas, tak? A tu nagle okazuje się hasło wojna i wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznie.
Przyszedł Jach Paszkiewicz, któremu damy szansę na to, żeby odsapnął, chyba żeby powiedzieć
niech
dobry.
Niech odsapnie.
No, witam wszystkich i serdecznie zapraszam na benefis, tak się
skończy. A to jeszcze zdążysz zaprosić.
Opowiesz o tym, ale wspominamy dzień 13 grudnia.
Odsapnij chwileczkę.
Pamiętasz ten dzień?
Ja pamiętam, byłem w wojsku wtedy. Oczywiście
stałeś tam, gdzie stało ZOMO.
Nie, w jakiejś nocy.
Nie, mył czołg.
Słuchajcie, i było tak, że...
Ale Stefan Chiniak, słyszeliśmy dzisiaj w Radiu Gdańsk, także jeździł czołgiem po Kwidzynie i straszył.
Ja byłem
jakimś... Robił tego na własną rękę oczywiście.
Plastykiem, bo malowałem jakieś plansze z wojskowymi i...
Ustój to socjalizm, socjalizm zwycięży.
I pamiętam taką straszną sytuację, że... Wszyscy oczywiście się dobrze bawili, bo to była sobota wieczór, czyli niektórzy siedzieli przy telewizorze, niektórzy grali w karty, ale nagle o godzinie 1 w nocy nastąpił jakiś alarm. Nikt nic nie wiedział, bo to była taka jednostka 8 pułk zakłóceń radiowych, to się nazywało. I wyobraźcie sobie, że alarm zagonił wszystkich do garaży, gdzie stały takie stacje zakłóceń stare radzieckie. I po 3 godzinach siedzenia w mrozu zagoniono wszystkich do sali telewizyjnej. Wszyscy byli przemarznięci, bo przecież był straszny mróz. I włączono Jaruzelskiego o 4 albo 4:30 rano. No i wszyscy wysłuchali tego przemówienia. I wtedy pamiętam, że dwóch jakichś oficerów, którzy też przyszli na ten... Po prostu się poryczało, czyli tacy faceci po 30 parę lat, którzy pracowali w tym wojsku, ale jeden był straszny, pamiętam, już nie pamiętam jego nazwiska, ale kiedy schodziliśmy na dół, żeby oddali się na te pokoje kompanijne, facet stanął w rozkroku i powiedział: wiecie, jeżeli teraz ktoś podskoczy, to będę mógł go zabić. I to sobie zapamiętałem do końca.
Jak państwo słyszeli, wspomnienia są różne, ale każdy pamięta 13 grudnia 1981 roku. Inaczej pamięta to Jach Paszkiewicz, ojciec polskiego teledysku, jak to się ładnie mówi. Inaczej Piotr Falk, obecnie projektant konstrukcji aluminiowych, jeden z najmłodszych internowanych i to dopiero 3 maja 1982 roku. No i Jarek Janiszewski, nieinternowany artysta, który jutro komuś słuchawki bardzo głośno za chwilę świsną. No.
Dobrze, natomiast powiem tak, być może nie byłem internowany, ale swoje...
Ale miałeś gorzej niż oni? To znałem, tak.
Nie,
ja znałem te wypowiedzi.
Nie, pamiętam, że spotykałem się z cenzorami, którzy dopuszczali teksty na koncerty i to byli panowie dość nieźle wykształceni, bo nam się wydaje, że każdy człowiek, który wysługuje się systemowi, to jest jednostka twardogłowa, to tak do końca nie jest. I pamiętam, że oni opowiadali tak, wie pan co? My wiemy, o co panu tu chodzi, wiemy, o czym pan pisze, no ale pan to robi, jako, znaczy używając różnych metafor, my nie mamy się do czego przyczepić. I ja bym chciał teraz taki utworek malutki zagrać, który trochę oddawał klimat tamtych czasów. To był utwór, który otwierał naszą pierwszą płytę, który nazywa się W imieniu prawa, a warto tu przypomnieć, że podczas stanu wojennego tego prawa nie było w ogóle, tak? Jeżeli ktoś pojawiał się, a studenci na przykład chodzili w płaszczach z takimi opornikami, to był sygnał, że jesteś człowiekiem, który nie zgadza się z systemem, to milicja potrafiła najpierw cię potłuc pałami, wrzucić cię gdzieś tam na zaplecze do jakiejś kamienicy i kazała ci połknąć ten opornik albo go zjeść. Można było zostać pobitym, potłuczonym na ulicy. Nikt nie miał żadnych praw. Pamiętam, że ścigano spekulantów. Jeżeli nie było żadnego towaru, to okazało się, że ktoś go ukradł, jakiś spekulant. Nie mówiono, no, że system jest zły, tylko że po prostu spekulanci dokonali kilku tajemniczych ruchów i mało tego, stosowano jeszcze jedną z najbardziej brutalnych metod, którą zapamiętałem szczególnie, konfiskatę mienia. Jeżeli okazało się, że ktoś potrafił, nie wiem jak to się mówiło wtedy, zorganizować, nie wiem, kawę, buty, herbatę, cokolwiek innego, bo nie było nic, to prawo było takie, że można było zabrać ci dom, można ci było zabrać mieszkanie, a potem jeszcze media i telewizja pokazywały jakąś taką panią, która darła się w sposób brutalny, że kraj jest niszczony przez spekulantów, że jest rozkradany, że ona nie może z dzieckiem
tutaj żyć. Ekstrema solidarności.
Ekstrema. No chciałem trochę przypomnieć tamte czasy. Zagrajmy to. To się nazywa W imieniu prawa.
Bielizna jutro w klubie X, koncert 13 grudnia.
Mam dwa zaproszenia.
O,
to potem proszę cię bardzo.
Przekażemy zaraz społeczeństwo jakieś pozytywne pytanie. Nie ma tak.
Nie?
Trzeba się czymś wykazać. Ale jeszcze najpierw pan Stanisław pisze. 12 grudnia obchodziliśmy hucznie urodziny mojej teściowej. Telewizor był włączony, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Przyjęcie trwało do późna w nocy. Rankiem zapukała do mnie do pokoju moja szwagierka i powiedziała: szwagier, wstawaj, pijemy dalej, bo wojna wybuchła. Było to komiczne, ale prawdziwe. Pozdrawiam, pisze pan Stanisław. A jeszcze jeśli chodzi o spekulantów, którzy są wszystkiemu winni, pan Jakub pisze: witam, podobna retoryka o winie spekulantów jest dziś głoszona w Rosji. Tam jeszcze ten system trwa. Ktoś z naszych słuchaczy pisze: najgorsze 13 grudnia było to, że zniknęła audycja 60 minut na godzinę na zawsze. No ale drogi słuchaczu bądź słuchaczko, bo SMS nie jest podpisany, audycja co prawda zniknęła, ale niektórzy jej twórcy do dziś nie przestają rozśmieszać, że wspomnę pana Wolskiego.
Tak.
Marcina. Pan Jacek Fedorowicz zachowuje
jeszcze klasy,
ale... Ale teraz Polski śmieszy bardziej. Jach Paszkiewicz, Piotr Falk, Jarek Janiszewski, to wspomnienia dotyczące 13 grudnia. Ktoś może zadać pytanie, no ale co tutaj jest wspominać? Ja myślę, że o tyle jest wspominać, że to chyba rzeczywiście była data, która no, zdecydowanie stanowiła przełom w naszym dotychczasowym życiu. No, w życiu młodego Piotra Falka to dopiero tak naprawdę 3 maja stanowił przełom, no, ale z drugiej strony przecież gdyby nie 13 grudnia, to nie znalazłbyś się, nie wychodziłbyś z kolejki, żeby wziąć udział w demonstracji 3 maja, prawda?
No tak, oczywiście, aczkolwiek to zaczęło się oczywiście dużo wcześniej, strajki sierpniowe, wizyty pod stocznią, demonstracje i później oczywiście 13 grudnia.
I to mówi ten, co mówi, że się nie zajmował, nie interesował się polityką, nie łaził na
tak,
demonstrację.
Tak,
nie, no, to tak.
Taki był nastrój wtedy, że wiadomo było, jeden był cel, jeden był przeciwnik. I rzeczywiście po tych majowych demonstracjach, dużych, wielkich majowych demonstracjach w Gdańsku, trafiam najpierw po zgarnięciu nas na dworcu głównym kolejki SKM-ki. Trafiam do aresztu w Tczewie na 4-8.
Jakiś zarzut postawiono, czy nie było
tak, postawiono nas przed kolegium do spraw wykroczeń i trzeba do tego powiedzieć, że wtedy kolegium miało duże uprawnienia. Część moich kolegów zostało skazanych na 3 miesiące więzienia. Ja zostaję niewiniony, puszczony z tego aresztu już po godzinie policyjnej de facto, czyli mocno musiałem się starać, żeby dotrzeć do domu i nie zostać po drodze znowu zgarnięty. I sytuacja jest bardzo śmieszna, bo praktycznie następnego dnia rano wstaję, chcę się udać do szkoły i pod drzwiami stoi 3 smutnych panów, tak? I do młodego człowieka, tak jak mówię, postury niezbyt wygórowanej, nakładają mi kajdanki, odwożą w ciną dal, czyli całkowity...
Nie mówią w ogóle dokąd, nie, absolutnie wywiozą, w ogóle, czy do lasu zastrzelą, czy...
Nie pamiętam, czy wyciągnęli wtedy tą decyzję o internowaniu, nie wiedziałem. W każdym razie wsadzili mnie w samochód, po dłuższej jeździe okazało się, najpierw był Strzebielinek, ląduje w Iławie. Iława, która była okazuje się jednym z gorszych ośrodków dla internowanych, był to zwykły więzień, czy zwykłe więzienie, gdzie jedno piętro wydzielono dla internowanych. Trafiam naprawdę do ludzi zacnych, tak, którzy już od miesięcy siedzą w tym internacie, ludzi, którzy rzeczywiście działali mocno, byli to opozycjoniści. Przed wizytą w tym studiu postarałem się nawet troszkę, bo to rzeczywiście minęło ponad 30 lat, czyli gdzieś te wspomnienia się zamazują, troszkę postarać się sobie przypomnieć, poszperać w internecie. Tam przedtem były w tym internacie były zdarzenia, gdzie internowanych mocno potrubowali, gdzie załoga tego więzienia po prostu wpadała z pałami tak do celi i robiła porządek. W tym momencie, kiedy ja już tam trafiłem, z perspektywy czasu oceniam, nie było aż tak źle. Myśmy mieli cel otwarty, mogliśmy się poruszać między sobą, mogliśmy ze sobą rozmawiać, tak? Mogliśmy wychodzić na spacerniak. Tak troszkę humorystycznie na przykład mieliśmy później, my jako nazwijmy to polityczni, także oni na pewno, ja przypadkowo bardziej w tym miejscu się znajdujący, dostawaliśmy wsparcie w postaci paczek, to było dla nas słodycze z zachodu, tak, czekolady. Pamiętam to jak dziś, kiedy pierwszy raz dostałem do ręki szampon, tak, szampon do włosów, to jest też niesamowita historia, Palmolive to chyba był wtedy. Ja go pamiętam, otworzyłem, umyłem sobie włosy i już więcej go nie używałem. Ja go zachowałem do końca, zawiozłem go do domu, oddam go mamie, no taka to była historia śmieszna.
Łupy wojenne,
tak. No w każdym razie ta przygoda w cudzysłowie oczywiście, tak, z tym internowaniem kończy się po miesiącu. Po miesiącu ten system, w ogóle, to, ja widzę to tak, że to, że ja znalazłem się w takiej sytuacji, to oceniam jako taki dowód na to, że ten system się już wtedy sypał się, tak. To były takie ruchy trochę rozpaczliwe, bo jeżeli oni zdecydowali się na to, żeby mnie, takiego mokosa, ja mam syna w tej chwili w takim wieku i jak obserwuję tego mojego syna, który się teraz bardzo szybko zbliża wiekiem do tego, w jakim ja wtedy byłem wieku, no to jak ja na niego patrzę, to nigdy nie wpadłbym teraz na pomysł, żeby takiego człowieka z jakichkolwiek przyczyn tak, zamknąć do internatu, do więzienia, czy... Bo...
No, dzisiaj to wystarczy zabrać mu komórę na dwa dni.
Tak,
to
albo komputer, albo odcięcie komputera, tak? W każdym razie... zwalniano mnie nagle w czasie. Potrzebowali miesiąc czasu na to, żeby się zorientować, że Opla chyba to jest może nie ten. I zwalniają mnie. Trafiam do szkoły po tym miesiącu i to oddaje ten, to, o czym teraz chciałbym powiedzieć, oddaje właśnie to, jakie panowały wtedy też nastroje w społeczeństwie, bo wracam do szkoły po miesiącu, teoretycznie powinienem ponieść olbrzymie konsekwencje, łącznie z wydaleniem do szkoły, tak?
Nie napisali usprawiedliwienia w internacie?
No, dostałem zwolnienie, to prawda. Zwolnienie dostałem, ale nie zostało ono uznane niestety w szkole. Aczkolwiek może inaczej, zostało, bo co się okazuje, wiadomo, wtedy cała kadra może cała nie, ale na pewno dyrektorzy szkół to byli ludzie, którzy musieli należeć do partii, którzy byli po linii wtedy jednej słusznej. Co się okazuje, ja po tym miesiącu nagle, jak z czarodziejską różdżką, tak, mam wystawione oceny, zdaje do następnej klasy, po roku zdaje maturę i życie toczy się dalej, czyli to pokazuje, jak to społeczeństwo wtedy funkcjonowało, tak? Co innego czasami na zewnątrz, a co innego działo się wewnątrz, tak? I może nawet z tego miejsca chciałbym, jeżeli ta kadra jeszcze żyje, chciałbym podziękować za to, że wtedy mnie tak spali, tak? Bo mogło się to skończyć zupełnie inaczej.
Był wtedy taki, pamiętacie, dowcip o dwóch zamowcach, którzy uratowali życie staruszce. Bo tak patrzę na jeden z ekranów telewizorów, pokazują właśnie zdjęcia z manifestacji chyba 3 maja, sądząc po drzewostanie. Ale pamiętasz, w jaki sposób uratowaliście staruszce? Przestali ją kopać, tak się mówiło.
Ja natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę jeszcze na taki element dotyczący twojej wypowiedzi o tym, że społeczeństwo potrafi zachowywać się naprawdę świetnie w sytuacjach skrajnych. I to, co różni nas z tamtego okresu od społeczeństwa dzisiejszego, gdzie spotykamy się, jedni mają opcję, wiadomo, bardziej prawicową, drudzy są centrowi, trzeci lewicowi i jak spotykam się z wieloma osobnikami, to nikt z nikim nie może się dogadać do końca. Wszyscy się kłócą, obrażają się, wyzywają się od, nie wiem, od złodziei, od fałszerzy, różnych innych historii. Natomiast wtedy wyglądało to tak, jakiś taki kuriozalny, dziwny kraj, gdzie z jednej strony czas jakby stanął w miejscu, pojawiły się kartki na różne towary, bo nie było nic, system się rozwalał i pamiętam tylko tyle, że panie, mama moja, jeszcze koleżanki rozmawiały, że tak, ta kobieta załatwi kawę, a tamta załatwi jakieś buty, to ta znowu jakiś tam alkohol, a ta znowu mięso i była wymiana, ty potrzebujesz to, ja potrzebuję tego, ja potrzebuję to, potrzebuję tamto. Efekt był taki, że nagle znaleźliśmy się w jakimś takim miejscu jakby z kosmosu, wymiana towarowa, tak jak, nie wiem, 3000 lat temu, że ja, nie wiem, złowię rybę, a ty mi nazbierasz jagód. Ale wyglądało to z drugiej strony tak, że to społeczeństwo zdawało sobie sprawę z tego, że tylko tak można przetrwać. No dzisiaj jesteśmy niby bardziej kulturalni, niby bardziej rozwinięci, ale przyznam się, że nie wygląda to tak, jak powinno, moim zdaniem. Natomiast, nie wiem, tutaj zwrócę się do Jacha, czy ty odczuwałeś coś takiego, że byśmy wtedy wpadli w dziurę w czasie, te lata 81, 86, 7, to po prostu tak jakby nas w ogóle nie było, tak jakbyśmy, nie wiem, nagle w tunelu czasoprzestrzennym się ujawnili, gdzie cofamy się do epoki, nie wiem, węgla kamiennego i dopiero potem powolutku zaczynamy wychodzić, co niestety odbija się czkawką do dzisiaj, bo gdybyśmy...
Starczy pooglądać filmy z 82 roku, mówię o aktorach, których wcześniej się nie oglądało na ekranach telewizorów, którzy pojawili się w miejsce tych, którzy bojkotowali reżimowe media, prawda? I kiedy dzisiaj się to ogląda, to czasami w telewizji niektóre przypominają, to jest to przedziwne, że były osoby, prawda, które skorzystały natychmiast. Natura nie znosi próżni.
Nie, no, warto
znany nie chce grać, ale nieznany.
Ale warto też wspomnieć.
Ja wam wszystko zagram, towarzyszy.
Warto też wspomnieć, że wielu aktorów na przykład zaczęło pracę kelnerów. W Warszawie tak się działo, że zamiast grać w teatrze, po prostu zaczęli obsługiwać.
Ale wywołałeś Jacha, ja też musiał pociągnąć ten wątek, bo Jachu miał ten 13 grudnia zupełnie inny od naszych doświadczeń, prawda? Był w mundurze, pokazali mu Jaruzelskiego, a do tego jeszcze musiał zagłuszać.
Nie, to był grudzień, to było miasto, które było w zasadzie twierdzą już przed wojną, no, jakąś...
Jak z Mosiądza, to ani są z Grudziądza, ty
tak,
nie byłeś.
I właśnie ja byłem w tej jednostce, w której przed wojną służył Jerzy Waldorf, który wspominał, bo tam był kiedyś jakiś pułk ułanów. Ja pamiętam taką sytuację, bo byłem tym plastykiem i na sali takiej, gdzie przychodził zawsze taki oficer do spraw politycznych, poproszono mnie, żebym namalował jakiś taką bitewny obraz, jakby II wojna światowa, i ja poszedłem do biblioteki po album Bylinę, ten, który namalował pod Lenino, i znalazłem tam taką szarżę ułanów, bo lubiłem malować konie. Szarże ułanów, gdzie gdzieś tam z szabelkami biegli w tle, to był wielki malunek plakatówkami zrobiony.
Biegli czy jechali na koniach?
Jechali na koniach. A na przodzie był taki rozbity tabor, w którym leżał jakiś ranny żołnierz. I jak to namalowałem? Namalowałem z oryginalnego albumu tego Byliny. Zresztą to był fajny czas, bo miałem 2 tygodnie luzu, mogłem sobie przychodzić i malować, kiedy wszyscy biegali z pepeczami gdzieś tam po poligonie. No i wyobraźcie sobie, gdzieś tydzień po jakby inauguracji tego malunku, gdzie odbywały się właśnie takie zajęcia na świetlicy, zawołał mnie ten kapitan Marmura, mogę ujawnić, bo zapamiętałem, na dywanik i powiedział: żołnierzu, tutaj mówicie teraz, tutaj są takie głosy w prasie, że znowu się mówi o wojnie polsko-radzieckiej w 20 roku, że to tak słabo wygląda, tak jakby była to szarża z tej wojny. To jest oryginalny fakt, nie uwierzycie. I on wpadł na pomysł, żeby tego faceta w taborze, który był jakimś żołnierzem istotnie w zielonym mundurze, żeby przemalować go na hitlerowca. I następnego dnia wziąłem takie siwe farbki, namalowałem te dwójki jakieś tam rzymskie na boku i jakiś tu znak hełm niemiecki domalowałem. I od tej pory była cisza.
Dziedzic pruski, przepadać go szarmu.
I to jest moje wspomnienie wojska, które było wtedy więzieniem. No nie oszukujmy się. Stan wojenny spowodował to, że żołnierze w tej jednostce po prostu zajmowali się non-stop bartowaniem, czyli pilnowaniem tego osiedla żołnierskiego, jakim była jednostka
wojskowa. Nie mieli żadnych praw przecież.
Oczywiście. I cały czas były jakieś szkolenia.
Chyba wydłużono, prawda, tym zasadniczej służby wojskowej
po parę miesięcy, ale to wszystko to była męka, bo po prostu cały czas żołnierz musiał być zajęty jakimś czyszczeniem wszystkiego, od rana do wieczora, malowaniem, jak to się mówi, krawężników, i pilnowaniem jakichś składów amunicji, żeby nikt tego nie zakosił i nie wyniósł.
Ty mówisz o tym, że musiałeś przemalować żołnierza. Ja pamiętam, jak Jarek wspominał spotyczki z cenzorami, jak też z cenzurą się spotykając. Miałem jedną taką piosenkę, gdzie był fragment: wrony kołują nad nami jak sępy. Ale z prowokacji, absolutnie. A mnie to co ma być? Mewy.
Mewy.
Ja mówię: jak mewy? Mewy kołują nad nami jak sępy. A pani co mówi? No przecież brzmi logicznie. Ja mówię: no rzeczywiście, no tak. Zgadzam się z waszą logiką. Oczywiście śpiewałem to po swojemu, ale na papierze musiałem mieć własny mew. Jarku, chyba jest tutaj uzupełnienie twojej pamięci. Łatanie luki w pamięci Jarka Janiszewskiego. Że? Dzwonił słuchacz, Kasia tam pisze z dołu,
tak?
Który pamięta nadawanie, która to płyta była nadawana, kiedy wprowadzono stan wojenny. Solowy album Klausa Schulze z zespołu Tangerine Dream. Czy to jest możliwe?
Jest to bardzo możliwe. Jeżeli ktoś zbierał te nagrania, to na pewno gdzieś
to
ma pamięć.
Bo Klaus Schulze tam był, bo to jest napisane w Francji, ale ja pamiętam, to był Klaus.
Tak, takie, bo to były takie audycje, gdzie grano dźwięki elektroniczne. Mogło tak być.
Mogło tak być. Kto, pan Tomek pisze: moja chrzestna pracowała w tamtych latach w delikatesach gdańskich. Jakie to było szczęście w rodzinie. Nie musieliśmy stać w kolejkach po zakupy. Pozdrawiam. No jak ktoś miał osobę pracującą w sklepie, na przykład, albo w sklepie Zurt, bo przecież za telewizor nie osiągali nawet czarno-biały, w którym i tak mało było do oglądania, bo było wszystko.
A propos, jeszcze właśnie mówię, Zurtu starowojennego i w ogóle tej całej sprzedaży, to ja pamiętam taką sytuację, która bawi mnie do dzisiaj, gdzie zapisywano się do różnych sklepów, były listy kolejkowe.
Komitety kolejkowe.
I pojawiała się taka plotka, że rano rzucą towar. Naród dostawał szału i był sklep AGD.
Przy dawnego Marksa, obecnie Halera, stałem o 3:00 w nocy.
Artykuły gospodarstwa domowego. Ja przypominam sobie, że wracałem, to była niedziela, wracałem do jakiegoś swojego znajomego, jakieś tam urodziny czy imieniny. No, byłem w dobrym nastroju, było wesoło. Godzina, nie wiem, 24:00, to była zima, mróz, śnieg. No i tak wracam sobie spacerem, patrzę, no mijam taki właśnie kompleks sklepów. I oczywiście przez chwilę, jako człowiek w dobrym nastroju, zapomniałem, w jakim kraju żyję, o co tu chodzi. Patrzę na śniegu, na takim małym rozkładanym łóżku palowym leży mężczyzna, ma taką latareczkę na głowie, która z taką małą lampką świeci. Przykryty jest, a czy jest przykryty taką, nie wiem, w plandece jakiejś, czy to w śpiworze, i czyta książkę. Po prostu na mrozie, tam minus 7 czy minus 8, on sobie leży, kulturalnie, światełko, czyta książkę. Ja sam myślę, o co tu chodzi? Czy naprawdę tyle wypiłem, że już mam jakiś zwidem? Ale patrzę, rozglądam się i nagle widzę, że obok już mamy sklep artykuły gospodarstwa domowego i szybciutko skojarzyłem sobie, że jest to człowiek, który pilnuje kolejki, który wie, że rano być może rzucą jakiś towar. To dzisiaj wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Ludzie musieli kilka razy przychodzić i meldować się, że oni są w tej kolejce, bo taki pan, który tam sobie leżał w nocy i stwierdził, że jeżeli o 5 rano nikt nie przyszedł, na przykład Marian był wpisany pod numerem 8, Marian o 5 rano się nie pojawił, Mariana się wykreślało i rano nie miał szans, żeby sobie kupić odkurzacz.
To tu mówisz o ludziach, którzy stali po rzeczy, które są, powiedzmy, AGD potrzebne, ale nie niezbędne. Natomiast kiedy ktoś pamięta, jak przejeżdżając przez, albo wysiadając na stacji Gdańsk-Brzeszcz, przechodził pod sklepem, gdzie była odzież, nie odzież, tylko odżywki dziecięce i tam te artykuły dziecięce, Puchatek, czy jak to się nazywało przy samym dworcu, i o 4 rano w zadymce stojące matki z dziećmi w wózkach, kobiety w ciąży, żeby wykupić tam te przysługujące, prawda, jakieś soczki dla niemowląt. No nic, to jasne. Chwila wspomnień. To może króciutka przerwa. Pani Emilia pisze, moje koleżanki z pracy kupowały w Sopocie ciastka w mięsnym, bo tam rzucili. No, proszę bardzo, czymś trzeba było puste haki zapewnić. Było to po ogłoszeniu stanu wojennego 16 grudnia. Mąż dostał worek solonych śledzi z parafii. Niósł go na plecach, było już ciemnawo. Naraz worek pękł i stojący zomowcy wybuchli śmiechem. Mąż rozwiązał but i sznurowadłem związał worek i doniósł szczęśliwie śledzie. Cała nasza klatka miała super śledzie na Wigilię. Pozdrawiam.
To ładne.
To ładna opowieść jest. Ale jeszcze przy okazji, dlaczego jest dzisiaj z nami Jach Paszkiewicz, bo przecież...
30 lat pracy, przyznaj się.
30 lat pracy artystycznej, to zaczęło się od czasów...
Liczając to malowanie plakatów wojskowych.
Jeżdżenie czołgów.
I malowanie żołnierzy, tak, sowieckich na niemieckich.
Słuchajcie, ja powiem, że fajnie nawet, że to dzieje się przed dzień rocznicy stanu wojennego, ponieważ dzisiaj będę chciał się pochwalić moim klipem, który na początku lat 90. odreagowałem właśnie w stan wojennym, czyli klipem zespołu Kult 45-89 z Gomułką z Jaruzelskim. Znęcałem się nad tymi obrazami przy pomocy dodatkowej kamery. No i to przeszło jakby do historii. Ten wideoklip często powtarzali, pokazywali za granicą we Francji, w Wielkiej Brytanii, który był właśnie takim krzykiem młodego pokolenia, które jednak przeżyło ten stan wojenny. A zapraszam do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Bratuszu Staromiejskim dzisiaj o godzinie 19, ulica Korzenna 33-35. To pięknie się nazywa. Benefis fajnego człowieka. Moi przyjaciele przygotowali tą uroczystość, na której również Jarek wystąpi zespołem Grempina. Będzie Konak. Będą wszyscy ci, którzy też gdzieś tam przeżyli tą historię i tej Polski stanu wojennego i Polski, która odrodziła się w latach 90. Dlatego też serdecznie zapraszam. Godzina 19, a później o 22.
Na Bałtyckie Centrum Kultury dziś.
A o 22 w klubie Buffet na terenie Stoczni Gdańskiej odbędzie się 23 edycja Festiwalu Polskich Wideoklipów Jachfilm 2014.
To ja szybko wykorzystam okazję. Zaproszę na jutro, na godzinę także, a tu nie, na 18, bo dzisiaj o 19, a jutro o 18 w klubie X Kwadrat, czyli Dawna Wysepka. Zagramy z Bielizną utwory, między innymi ze starej płyty z lat 80. Będziemy trochę wspominać właśnie ten taki marny okres, ale oczywiście będzie bardzo wesoło, miło i sympatycznie, także mamy tu dwa zaproszenia.
Czy jedno?
Powiedzmy, że jednoosobowe.
Czy dajmy jako jedno dwuosobowe? Czy...
Dobra, jedno dwuosobowe, niech ci będzie. Jesteś miły.
Powinniśmy łączyć, a nie dzielić. No dobrze. Do oddzielenia są inni. 7248, to jest numer w tej sprawie.
A ja dorzucam 4 wejściówki na Benefis.
A tam nie ma, nie, trzeba są tak, bilety?
Biletów nie będzie, to na pamiątkę przecież.
Na pamiątkę, dobra. I w takim razie 7248 RG.jakiś tytuł ulubionej piosenki Bielizny poprosimy w tym SMS-ie, imię i nazwisko.
Stefan, niech będzie Stefan.
Ty nie podpowiadaj, Stefan teraz odpada przez to.
A to wystarczy, kto pierwszy, ten lepszy. Kto nas słucha, to zwycięży.
No dobra, zdecydował tutaj lider zespołu, więc panowie, a jeszcze a propos sytuacji zabawnych, bo tutaj w SMS-ach zaczynają się te zabawne sytuacje pojawiać, znaczy zabawne z dzisiejszego punktu widzenia. Tak. Pan Jarek pisze, stałem za odkurzaczem w Rozanet 2 dni na mrozie grudniowym przed świętami. Pani Marzena, ciocia pracowała w kiosku ruchu i odbywały się tam sceny rodem z Misia. Wymiana towaru głównie za papierosy. Stan wojenny zastał mojego tatę w kilkudniowej kolejce po piękny segment produkcji ZSRR. Zresztą stoi do dzisiaj. Pozdrawia pani Marzena. Pani Ania pisze tak. Panie Jarku, takie kolejki i komitety kolejkowe to wcale nie przeszłość. Kilka tygodni temu Radio Gdańsk relacjonowało taką sytuację w spółdzielni mieszkaniowej na Chełmie przed sprzedażą mieszkań. Też był komitet kolejkowy i meldowanie kilka razy na dobę.
To jeszcze przypomina mi się taka ostatnia historyjka, wcale nie wesoła, która opowiada o tym, jakie upodlenie ujawniało się w tamtym okresie. Pamiętacie na pewno, że były kartki na mięso, gdzie pojawiały się takie kupony. Pierwszy gatunek, drugi, no i taki najgorszy. Tam można było kupić, a to była szynka, tam jakiś schab i tak dalej. Mama moja wysłała mnie po zakupy z taką kartką, a ja nie wiedziałem, jak to wygląda. Okazało się, że mięsa było tak mało, że emeryci zaczęli się bić, zaczęli się tłuc laskami. Jeden z nich wyjął nawet legitymację, że jest kombatantem, że ten chce pierwszy gatunek, ten chce drugi. Ja zostałem z tyłu, wszystko zostało prawie sprzedane, została tylko kiełbasa zwyczajna. A przepisy były takie, że można było na przykład kilogram pierwszego gatunku zamienić na 3 kilogramy gatunku tego najgorszego. I ja za wszystko wziąłem kiełbasy zwyczajnej. Zwyczajnej kiełbasy, przyniosłem 2 siatki, byłem z siebie dobry, bo nie chciałem tam bić się z emerytami. I matka mówi do mnie tak, ty głupku, mówi, gdzie masz skarb? Ja mówię, mamo, nie ma, mam tylko kiełbasę zwyczajną. Ona mówi, już nigdy cię nie wyślę po wędlinę. Ja mówię, bardzo dobrze, mogę jeść drób.
Czyli testu kartki na mięso nie zdałeś?
Nie.
Tutaj kolejny SMS w sprawie tych naszych wspomnień. Gdzie to jest?
Się schowało. No znajdzie za chwilkę.
O, jest pan Bogdan, pisze. Ani X, ani OMO nie wyprało tak jak ZOMO. W grudniu obudziłem się, wyjrzałem przez okno. Kilkadziesiąt czołgów stało na stadionie Arki z lufami skierowanymi w mój wieżowiec, ulica Matejki. Wrażenia bezcenne, pozdrawiam, pisze pan Bogdan.
No cóż... Raz na jakiś czas jakiś pojawi się brutalny sen.
Zapraszamy, żeby dzisiaj zjawić się w Nadbałtyckim Centrum Kultury na beneficie fajnego człowieka, którym to człowiekiem fajnym obchodzącym 30-lecie swojej pracy artystycznej jest Jach Paszkiewicz, goszczący jeszcze w Radiu Gdańsk. Dziękuję bardzo za odwiedziny, Jachu. Gościem także Piotr Falk był, konstruktor, projektant konstrukcji aluminiowych. Dziś jako człowiek młody, doświadczony miesięcznym aresztowaniem, znaczy internowaniem w maju 82 roku. I Jarek Janiszewski, który zaprasza na jutrzejszy koncert zespołu Bielizna.
Tak, mam taką małą świąteczną niespodziankę, która ujawnia, że świat potrafi wyjść nawet na bardziej marne sytuacje, ale warto też pamiętać o historii, dlatego że ona czasami lubi powracać.
Poza tym warto pamiętać, żeby ktoś nie włożył nam innej wersji historii, bo mam czasami wrażenie, że niektórzy są w tym doskonali.